this.
Bardzo serdecznie Was witamy. Nie pamiętam, kiedy byłem tu ostatnio. Chyba dawno. Tak?
Rok temu.
Rok temu?
Nie.
Rok albo dwa lata temu.
Nie.
Tak, czas leci.
Czas leci, chyba było więcej. A więc po prostu po pierwsze tak, serdecznie Was pozdrawiamy. Powiem tak. Od tego czasu wiele się zmieniło. Zmieniło się wiele w życiu Kościoła. Kościół poszedł bardzo mocno do przodu. I chcę powiedzieć, że tak, że w tym czasie, chyba od 8 lat, powstało 12 zborów tutaj w okręgu, w naszym okręgu. Powstało 12 zborów. Pewnie żeście słyszeli również o tym, że niektóre zbory rozwijają się błyskawicznie i kupują nowe miejsca zgromadzeń. To jest Czew, który Was najbliżej jest, który kupił ten obiekt. Na pewno wiecie, ale też Daniel Różański, Kościół Echo, oni wynajęli i od września będą się spotykali w centrum handlowym Metropolia we Wrzeszczu. We Wrzeszczu tam jest też hala, potężna hala na kilkaset osób będzie. Ustka kończy budowę na prawie 400 osób. Gdańsk myśli o zakupie nowego obiektu, o budowie nowego obiektu, więc wiele rzeczy się dzieje. Wiele rzeczy się dzieje. Nam może się wydawać, że nic się nie dzieje, że gdzieś tego. Wiele rzeczy się dzieje. Kościół żyje. Kościół wzrasta. I jeżeli bym zadał pytanie takie, jak bardzo Wy, jako poszczególne osoby, jesteście cenni, znacie swoją wartość, jak bardzo cenni jesteście dla Boga. Każdy z nas. Jesteśmy cenni, czy nie? Jesteśmy cenni. On dał swojego Syna za Ciebie i za mnie. A jak cenny jest Kościół? Czy Kościół jest cenny? Jego ciało? Tak? A jak cenny jest ten Kościół? Jak bardzo cenny? Chcę, żebyśmy mieli świadomość tego, bo wtedy, kiedy przyjdzie koniec na wszystko, to tylko Kościół jego zostanie zabrany. Ta ziemia pójdzie na spalenie. Nie będzie tego wszystkiego, ale Kościół jego zostanie zabrany. Więc wy, którzy tworzycie wspólnotę, którzy tworzycie jego Kościół, musicie też mieć świadomość cenności tego, co tworzycie, cenności Kościoła. Tylko Kościół zostanie zabrany. Tylko po Kościół swój nie przyjdzie. I musimy się od razu umówić, że Chrystus jest głową Kościoła. To my wiemy, tak? Kościół jest jego ciałem. My jesteśmy członkami tego ciała. Tak? Ok? Jeżeli tak, to teraz wszystkie te części składowe muszą mieć to samo DNA. My w Kościele, Kościół w Chrystusie. My w Chrystusie, Chrystus w nas. Wszyscy mają to samo DNA. Inaczej się nie da. Żebyśmy mogli wzrastać, żebyśmy mogli mieć wpływ, żebyśmy mogli uwielbiać i wywyższać Jego. Mówiłem o pozdrowieniach? Mówiłem, tak? Dobrze, przejdziemy teraz do usługi słowem. Tak się zastanawialiśmy, co tutaj Wam przekazać, co tutaj Wam dać. I odpowiedź znalazłem w dwóch pieśniach, które żeśmy śpiewali. W dwóch pieśniach, które żeśmy śpiewali dzisiaj tutaj. A mianowicie była taka jedna pieśń, która mówiła całe swoje serce, całą swoją duszę. Wszystko to, kim jestem, oddaję Bogu. Tak? Była taka pieśń jedna. Wszystko to, co kim jestem, oddaję Bogu. I druga pieśń chyba była jedna z ostatnich pieśni, która mówiła też, że całym swoim sercem uwielbiam Go,
oddaję Mu pokłon, tylko Jemu, On jest moim Bogiem. I o tym chcę dzisiaj mówić, bo wszyscy dzisiaj wiemy, większość z nas wie o tym, jak dobry jest Bóg. Jak Bóg jest miłościwy, jak Bóg jest miłosierny, jak Bóg kocha, jak Bóg przebacza, jak Bóg ingeruje w nasze życie. Wszystko to jest dobre. Tylko są pewne rzeczy, które my musimy zrobić. Są pewne rzeczy, których nikt za nas nie zrobi. I taki jest tytuł kazania. Taki jest tytuł mojej usługi. Zaraz sobie tutaj wyjmę karteczkę. I zatytułowałem to, że nikt tego za Ciebie nie zrobi. Taki temat. Nikt za nas pewnych rzeczy nie zrobi. My bardzo często nawet oczekujemy tego, pragniemy i cieszymy się, jeżeli ktoś za nas coś zrobi. Cieszymy się. Jeżeli ktoś za mnie posprząta, jeżeli ktoś za mnie upierze, jeżeli ktoś, nie wiem, przygotuje za mnie posiłek, jeżeli za mnie coś załatwi, jeżeli pójdzie gdzieś. Cieszymy się, że ktoś za nas zrobi. Nawet, wiecie, jeżeli podejmie decyzję za nas. Cieszymy się z tego. Chcielibyśmy zrzucić pragnienie z naszych odpowiedzialność z naszych barków za swoje czyny, a czasami za swoje życie. A niech rodzice się martwią, a niech tam. Bardzo często tłumaczymy sobie, że a ja nie byłem tam, a ja tego nie wiem, a nie wiem, o co mi chodzi, a nie wiem, po prostu nikt mi o tym innym nie powiedział. Nie muszę tego robić. Niech ktoś inny podejmie decyzję. Ale kiedy wracamy do Słowa, kiedy zanurzamy się w Słowo, to Biblia mówi o pewnych rzeczach, których nikt za Ciebie nie zrobi. Nikt za Ciebie nie zrobi. Ty musisz zrobić to sam, musisz sam podjąć decyzję i będziesz ponosił albo pozytywne, albo negatywne konsekwencje swojej decyzji lub swoich działań. Nikt Cię w tym nie wyręczy. Michałasz mówi w 6 rozdziale, w 6 wersecie mówi, oznajmiono Ci, człowiecze, z czym masz wystąpić przed Bogiem. Oznajmiono Ci. My wiemy. My wiemy. Jan, w Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 3 wersecie Pan Jezus powiedział tak, do Nikodema tak powiedział, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nikt za Ciebie na nowo się nie narodzi. Wiecie, to, że moi znajomi, to, że, mówię do dzieci teraz, to, że moi rodzice przyprowadzają mnie do kościoła, to, że oni mają relację z Bogiem, to, że oni są narodzeni na nowo, wcale nie spowoduje, że ja będę narodzony na nowo. Możesz przychodzić do kościoła, możesz być przyprowadzany przez bliskich, przez znajomych, ale przez to, że jesteś przyprowadzany, nie będziesz miał z nim relacji. W kościele nie ma wnuków. W kościele są tylko dzieci. Musisz się na nowo narodzić. Musimy się na nowo narodzić. List do Rzymian, 10 werset, 10 rozdział, 9, 10 werset mówi o tym, kto jeśli ustami swoimi wyznać i uwierzyć w sercu swoim, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Nikt nie ma w stanie uwierzyć za Ciebie. Nikt nie jest w stanie uwierzyć za Ciebie. Wiecie, można, to tak jak z koniem jest, można przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić do tego, żeby on się napił wody. Tak samo jest dzisiaj z nami, z Tobą i ze mną. Musi w Twoim sercu zostać zbudzona wiara, że Jezus Chrystus jest Panem. Ktoś Ci może o tym mówić, Ktoś może składać świadectwa, ktoś może mówić, jak wielkim jest Bóg. Ktoś, możesz nawet śpiewać też, jak wielkim jest Bóg. Ale czy ty masz to w sercu? Czy całe swoje serce, całą swoją duszę, czy to, kim jesteś, oddajesz Jemu? To jest dzisiaj pytanie. Nikt tego za nas nie zrobi. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 38 werset. Kiedy Piotr głosi w dzień Pięćdziesiątnicy do ludzi, to mówi, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa. Nikt nie jest w stanie za ciebie pokutować. Wyobrażacie sobie to, że powiem, to pokutuj za mnie. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na usłyszane słowo, tylko ty. Tylko słowo może ciebie poruszyć. Tylko słowo może przemienić twoje życie. Nikt tego nie jest w stanie zrobić. Sam musisz to przyjąć. Nikt nie jest w stanie okazać posłuszeństwo względem słowa dla ciebie. Musisz to zrobić sam. Nikt nie może przyjąć zbawienia za ciebie. Musisz to przyjąć sam. To tylko ty możesz uczynić to. Wielu ludzi dzisiaj próbuje inaczej. Wielu ludzi próbuje żyć, tak jak mówi Słowo Boże, szukając rad u innych. U innych ludzi, u innych wierzących, na innych konferencjach, przepraszam, nie mówię o kreatywnej ewangelizacji, lub zdając się na proroków. Wielu ludzi tego szykuje. Michał 6:6, oznajmiono ci człowiecza, co jest ważne. Ja wiem, że to jest prawda, kiedy ludzie są wierzący, kiedy ludzie wierzą, albo są w gronie wierzących, to mogą spotkać różnych ludzi. I możemy spotkać ludzi tych, którzy mówią Słowo Boże, tych, którzy głoszą Słowo Boże, tych, którzy żyją Słowem Bożym, ale jednocześnie możemy spotkać ludzi, którzy mówią inaczej, którzy mówią całkowicie inne rzeczy. Możemy doświadczać głosów, które będą wyglądać bardzo religijnie, bardzo biblijnie, święcie, a faktycznie nie pochodzą od Boga. Możemy takich rzeczy doświadczać. To ty, to ja, to Kościół musi rozpoznać, co jest głosem Boga, a co nie jest głosem Bożym. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Wiecie, apostoł Paweł tak podał rozwiązanie tego problemu. List do Galacjan, 1 rozdział, od 15-16 wersetu. Może przeczytamy to, bo to jest dosyć ważne. Tak apostoł Paweł mówi. Pierwszy rozdział od 15 do 16 wersetu. A gdy się Bogu podobało, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie przez łaskę, żeby objawić mi Syna Bożego, Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się krwi i ciała. Kiedy przychodzi objawienie i ty rozumiesz to objawienie, kiedy masz to objawienie i rozumiesz swoje powołanie, to Paweł, kiedy to zrozumiał, on nie radził się krwi i ciała, to znaczy nie pytał się, czy to jest tak, nie pytał się innych ludzi, tak? Ale przyjął to od Boga, nikt tego za niego nie zrobił. Przyjął to od Boga i funkcjonował w tym. Gdy Chrystus, gdy Słowo Boże dotyka ciebie, nie musisz się radzić innych. Po prostu musisz przyjąć to Słowo, musisz stać się posłuszny jemu, tego Słowu. To jest twoja, to jest moja, to jest nasza odpowiedzialność. I
to jest, wiecie, albo nasza porażka, albo nasza nagroda. Wtedy, kiedy przyjmujemy słowo. Nasze życie może wyglądać czasami źle. Wtedy, kiedy słuchamy ludzi, a nie słuchamy Boga. Tak jak wspomniałem, mogą być ludzie, którzy będą szukali Bożego prowadzenia, tego, co Bóg dla nich ma, szukając odpowiedzi u proroków. Powiem Ci jedno, jeżeli tak postępujesz. Powiem Ci jedno. Powołanie dla Twojego życia ma tylko i wyłącznie Bóg. Ma tylko i wyłącznie Bóg. I nikt tego powołania nie rozpozna, tylko Ty sam. Tylko Ty sam. Oczywiście są prorocy też, ale prorok, kiedy do niego idziesz, on może tylko i wyłącznie potwierdzić to, co jest w Twoim sercu. Tylko i wyłącznie to, co gdzieś tam w głębokości serca się znajduje. Co kiedyś w Twoich myślach, w Twoich marzeniach coś było. Jeżeli nigdy tego nie było w Twoim sercu, jeżeli to nigdy nie zagościło, to takie proroctwo odsuń. Dlaczego? Bo proroctwo, list do Koryntian, drugi list o tym mówi, do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset, że proroctwo jest ku zbudowaniu, ku pocieszeniu i ku napomnieniu, tak? A więc musi coś być najpierw w Twoim sercu, żeby Ciebie zbudować. Że coś przeżywasz. Musi coś być, żeby Ciebie pocieszyć. Musi być jakaś sytuacja w Twoim życiu, że Bóg przychodzi ze słowem pocieszenia dla Ciebie. Musisz coś zrobić niewłaściwego, kiedy przychodzi do Ciebie słowo napomnienia. Jeżeli tego nie było, to nie przyjmuj takich słów. To Ty sam musisz doświadczyć, sam musisz rozpoznać. Możemy słyszeć różne głosy. Dzisiaj świat jest tak, żyje tak szybko, że możemy słyszeć różne głosy wokół siebie. Różne głosy, różne rady. Co mówi Bóg, a co mówią ludzie? Co jest prawdziwym chrześcijaństwem, a co jest podróbką? W księdze Jeremiasza w drugim rozdziale w 13 wersecie jest taki, drugi rozdział, 13 werset jest takie słowo. Mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wybudowali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które nie mogą ugasić pragnienia. Wiecie, że możemy żyć przy cysternach. Wiecie, że możemy wybudować sobie cysterny, które będą miały namiastkę żywej wody. Możemy tak żyć przy cysternach. Natomiast ta cysterna nie gasi pragnienia. Cysterna jest wybudowana przez człowieka. Cysterna to jest zbiornik, który jest przeznaczony na to, żeby była woda. Ale nie zawsze jest tam woda. Tak? Nie zawsze jest tam woda. Natomiast w źródle zawsze jest woda. Mnie źródło wód żywych. Bóg podaje, objawia się jako źródło wód żywych. Tam w cysternie ta woda jest stojąca. Tam jest woda bieżąca. Przeznaczenie cysterny jest całkowicie inne niż przeznaczenie źródła. My musimy to rozpoznać, gdzie żyjemy. Czy żyjemy przy źródle wód żywych? Czy żyjemy przy cysternie? Co może być tą cysterną? Wszystko. Wszystko może być tą cysterną. Kiedy kopiemy tą cysternę? Wtedy, kiedy odchodzimy od źródła. Zawsze wtedy jest konieczność wybudowania sobie cysterny. Czegoś, jakieś namiastki. Wtedy, kiedy nie chcemy być przy źródle. Jak rozróżnić? Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale opisuje to w ten sposób. Mówi, że wy macie namaszczenie od Ducha Świętego i wszystko wiecie. Ty i ja powinieneś dbać o to, żeby Duch Święty w tobie był. żeby Duch Święty w tobie mieszkał. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Ale wtedy, kiedy dopiero jest Duch Święty w tobie, kiedy żyjesz według Ducha, kiedy stworzyłeś taką sytuację, że jesteś naczyniem użytecznym, że jesteś naczyniem czystym, wtedy możesz rozpoznać, co jest źródłem, a co jest cysterną. Wtedy możesz rozpoznać, co jest prawdą, a co jest podróbką. Wtedy możesz swobodnie zaufać Bogu i pójść za Jego Słowem, tak jak żeśmy tutaj dzisiaj śpiewali. Bo wiecie, tak naprawdę, co jest dla nas ważne, dla każdego z nas, ale i dla Boga też co jest ważne. Czy jest ważna nasza wiara? Czy jest ważne nasze życie? Przepraszam. Czy jest ważne, są ważne nasze problemy, nasze sytuacje? Wszystko jest ważne, tak? Ale najważniejsze i naszą wiarę najlepiej i najbardziej pokazuje nasze życie. My możemy wierzyć, my możemy śpiewać, my możemy być super, hiper ludźmi uduchowionymi, a wychodzimy stąd i zaczyna się normalne, szare życie. Ta pieśń, która była ta przedostatnia pieśń, ona mówiła o tym normalnym życiu, że Bóg dał mi moc. Dał mi moc, żeby moje życie było normalne, ale według Bożego planu. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt za ciebie nie przyjmie zbawienia. Nikt za ciebie nie uwierzy. Nikt za ciebie nie zaufa Bogu. Nikt za ciebie nie przeżyje twojego życia. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Ty sam musisz podjąć decyzję. Ty sam musisz rozpoznać Boży plan. Ty sam musisz słyszeć, co Bóg do ciebie mówi. Ty sam musisz odpowiedzieć, sama odpowiedzieć na Boże wezwanie. Sama odpowiednio sam zareagować na Boże Słowo. Wiecie, różnie możemy reagować na Boże Słowo. Możemy je przyjąć, możemy je odrzucić. Do naszego życia mogą przychodzić różne korekty. Mogą przychodzić różne rzeczy. Bóg przygotowuje swoje naczynia. Bo przecież każdy z nas jest naczyniem. Tak? Każdy z nas jest naczyniem Pana. Bóg przygotowuje swoje naczynia. I On chce, żeby to naczynie było czyste. I On chce, żeby to naczynie było puste. Gotujecie obiady? Używacie jakich garków? Czystych czy brudnych? Przed każdym obiadem myjesz. Każdą szklankę, kiedy chcesz użyć, myjesz. Jeżeli coś tam jest brudnego, wylewasz, myjesz. Bóg to samo robi w twoim, moim życiu. Bóg oczyszcza ciebie. Oczyszcza mnie. Oczyszcza twoje i moje życie. Oczyszcza Kościół swój. Tylko i wyłącznie po to, żebyś mogła zostać użytą. Nikt tego za ciebie nie zrobi. My bardzo często śpiewamy, przyjdź. My bardzo często mówimy, Panie, chcemy. Otwórz swoje serce. Zrób krok. Jeżeli zawrócisz ku mnie, ja zawrócę ku tobie. Pierwszy rozdział Jeremiasza mówi, chodźcie, Bóg zawsze zaprasza. Bóg zawsze zaprasza. Czy Bóg, dla Boga muszą być spełnione określone warunki, żeby zaczął działać? Nie, On jest zawsze gotowy. Jego ręka jest wyciągnięta, Jego ręka nie jest przykrótka, żeby On mógł działać. Wszystko to, co nas ogranicza, wszystko to, co ogranicza Jego działanie, jest po naszej stronie. Bóg jest zawsze gotowy. To my nie jesteśmy gotowi. To my nie jesteśmy gotowi. Nikt tego za ciebie nie zrobi, żebyś się przygotował. My możemy patrzeć i mówić, w Gdańsku, w Tczewie, gdzieś tam się dzieje. A tu ty co? To wszystko zależy od ciebie. To wszystko zależy od każdego z nas. Wiecie, to każdy z nas jest odpowiedzialny za przebudzenie. Każdy z nas. Jest odpowiedzialny. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Może ktoś inny przyjdzie i coś zrobi. Okej, może przyjdzie. Ale Bóg ma ciebie. Ma swój kościół. Ma swoich ludzi. Ma swoje siostry i swoich braci. I nikt tego za ciebie nie zrobi. My możemy się modlić. Możemy przyjść i prosić o modlitwę. Możemy wołać. Możemy wołać z gór, żeby się modlił. Możemy wołać z pastora, żeby się modlił. A czy ty się modlisz? Nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt tego za nas nie zrobi. Jeżeli my się Bogu sprzeciwimy, jeżeli wykażemy taką postawę wyczekiwania na innych, to chcę wam powiedzieć, bo to mówi o tym Biblia, że konsekwencje w pierwszej kolejności naszego lenistwa czy naszego niedbalstwa, one spadną na nas. W pierwszej kolejności na nas. Patrzcie, pamiętacie tą historię o Abrama? Abram się wtedy chyba jeszcze nazywał, tak, Abram. I oni, i Sara. I oni, Bóg było cały czas obietnica dla Abrama, Abrahama, że będzie z jego obrzmią dzieci, będzie naród wielki, będzie, że będzie mu Bóg błogosławił. A tu dzieci nie było. I Sara rozumiała to, mówi, no jest to błogosławieństwo, ale coś trzeba zrobić, w związku z tym damy Hagar. Niech Hagar tą sprawę załatwi. I Hagar poczęła. I pierwsza rzecz, ona się obróciła przeciwko Sarze. Ktoś nie załatwi za ciebie. Konsekwencje poniosła Sara. Konsekwencje poniosła Sara. Wiecie, to jakie dzisiaj moje przesłanie, żeby zachęcić was do tego, co żeście śpiewali, że całe swoje serce, całą swoją duszę, całe swoje życie oddaję Chrystusowi. Chcę Mu wierzyć, chcę być z Nim, chcę być wyczulony na Jego głos, na Jego wołanie, na Jego prowadzenie, dlatego, że nawet jeżeli popełnimy błąd w rozpoznaniu Bożego działania odnośnie mojego powołania, to znajdę się w niewłaściwym miejscu. Nawet jeżeli popełnię błąd. Ale Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Amen? Bóg jest Bogiem drugiej szansy i problemem nie jest to, że ja się znajdę w niewłaściwym miejscu. Bo mogę się znaleźć w niewłaściwym miejscu. Problemem nawet nie jest to, że ja upadnę, że popadnę w grzech. Nie jest problemem. Dlatego, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Problemem jest trwanie w tym. Albo nic nie robienie. Zgadzacie się ze mną? Tu jest problem. Bo Bóg jest Bogiem zawsze drugiej szansy. On zawsze daje rozwiązanie. Kiedy ja się pomylę, kiedy nie jestem pewny, to On zawsze mogę znaleźć odpowiedź w Jego Słowie. Zawsze mogę, Bóg może dopomóc. Zawsze mogę zmienić swoją decyzję. Zawsze mogę dokonać nowego wyboru. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Ale to wszystko zależy od ciebie. Nikt tego za ciebie nie zrobi. To jest odpowiedzialność, którą niesiemy. Tak naprawdę nikt nie przyjdzie tutaj do Nowego Dworu, do Starogardu Gdańskiego i nie zrobi za was przebudzenia. Może Bóg pośle, jeżeli wy nic nie zrobicie. Ale wy nie będziecie mieć w tym udziału. Także pastorze Tomaszu, wielkie zadanie przed Kościołem. jak cenny jest Kościół. Jak cenni jesteście jako społeczność. Tylko wy zostaniecie zabrani. Jako społeczność zostaniecie zabrani. Nikt inny nie zostanie zabrany. I jeżeli nam zależy na tym, żeby zostało zabranych jak najwięcej ludzi, to po prostu musimy coś robić, musimy podjąć decyzję. Nikt tego za nas nie zrobi. Nikt za nas nie otworzy swojego serca, żeby Bóg mógł wejść. Zawsze możemy do Niego przyjść, zawsze możemy prosić, zawsze może On nam przyjść i okazać łaskę. On tego chce. On tego chce. On okaże Ci łaskę. On będzie Cię błogosławił. Ale bądźmy prowadzeni przez Boga, przez Jego Słowo, a nie przez ludzi. To Ty, to ja odpowiadamy za swoje życie. Odpowiadamy za swoje życie. Wiecie, w Starym Testamencie jest taka jedna historia. Jest ona napisana w 13 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Jest to historia, w którym Bóg posyła swojego proroka, męża Bożego, posyła do króla Jeroboama, żeby go napomnieć. Żeby go napomnieć. A on sam składa dary na ołtarzu, ofiary na ołtarzu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o tą sytuację taką, że ten prorok, który jest z Judy, on jest posłany tam, Bóg mu daje konkretne zadanie. Mówi do niego tak, masz pójść ogłosić, powiedzieć, nie będziesz wracał tą samą drogą, nie będziesz nic jadł, nie będziesz nic pił, wykonasz swoje zadanie i wrócisz. On wie. Nikt za niego nie może tego zrobić. On wie. On podejmuje się tego zadania, on idzie, wykonuje to zadanie i mimo, że król go zaprasza, żeby spożył posiłek, bo tam spowodował w ten sposób, on miał uschłą rękę, powiem, ta ręka wróciła na interwencję proroka. Król go zaprasza, on mówi, że nie. On mówi, że nie. Ale mieszkał tam inny prorok. I kiedy ten inny, starszy człowiek, prorok też usłyszał to, że ten prorok przyszedł i napomniał króla. Poszedł i go zaprosił. I ten mówi, ja nie mogę. A on mówi, ale mi Pan powiedział, że Ty możesz. I ten uległ. I poszedł, on go zaprosił do swojego domu, on poszedł i jadł posiłek, pił. I ten Bóg powiedział, za to, że uwierzyłeś komuś innemu. Za to, że jadłeś i piłeś. Twoje zwłoki nie spoczną w grobie ojców. I on wyszedł i lew go pożarł. Pamiętacie tą historię? Jak nie, przeczytajcie tą historię. I ktoś może powiedzieć tak. Za twoją łatwowierność, jeżeli zdajesz się w sprawach Bożych na kogoś innego, możesz ponieść straszliwe konsekwencje. I można powiedzieć w ten sposób też, jak można być takim bezmyślnym, mówiąc o tym proroku z Judy, jak można być takim bezmyślnym, że miałeś słowo, miałeś zadanie, miałeś do wykonania zadanie i po prostu usłuchałeś kogoś innego. Ale można powiedzieć z drugiej strony o tym proroku, który tam był, ten starszy proroku, jak można tak kłamać w imieniu Pana? Jak można tak po prostu kłamać w imieniu Pana? Jak można słuchać innych rzeczy, kiedy one nie pochodzą od Boga? Niech to będzie przestrogą dla Ciebie, dla mnie, dla Kościoła. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. To my mamy rozpoznać Bożą wolę. To my mamy rozpoznać Boże powołanie. To my mamy rozpoznać to, o co mamy się modlić. To my mamy, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze życie. Nikt tego nie przeżyje. Nikt tego za Ciebie nie przeżyje. Tylko Ty.
tylko ty musisz podjąć decyzję. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, jak wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem, kiedy otwieramy swoje usta, kiedy mówimy, kiedy dziękujemy Mu, żebyśmy mieli świadomość tego, że jesteśmy przed Nim, że jesteśmy przed naszym Bogiem, przed naszym Panem, przed naszym Królem, przed naszym Zbawicielem, że jesteśmy w Jego rękach, że jesteśmy zbawieni i ocaleni Jego krwią. Tak, to wszystko jest ważne, ale też, że my, jako Jego lud, oddajemy Jemu chwałę z serca, z wdzięczności. Bardzo często przy ofierze czytamy ten fragment, który mówi, że kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Chcę ci powiedzieć, jeżeli nic Bogu nie dajesz, nic nie weźmiesz. We wszystkich dziedzinach. Jeżeli jesteś tylko i wyłącznie nastawiony na branie, to tak naprawdę musisz się zastanowić nad swoim chrześcijaństwem. Musimy się zastanowić nad swoim życiem. Bóg jest po to, żeby Jego adorować. On Ciebie i mnie wybrał po to, żebyśmy Jemu służyli, Jemu oddawali chwałę. To jest cenne. I ludzie, którzy są w Kościele, możemy podzielić na dwie grupy. I o te dwie grupy ludzi bym chciał się dzisiaj modlić. Będziemy się modlić. Pierwsza grupa ludzi to są tacy, którzy znają Boży plan. Którzy wiedzą doskonale, czego Bóg od nich chce. Którzy doświadczyli Bożej obecności, którzy czują w całym swoim sercu Bożą obecność. Chcą Bogu służyć. Chcą być naczyniem użytecznym. Chcą, żeby działy się przez nich cuda i znaki. Chcą, żeby być listem Chrystusowym. Chcą tego, pragną tego, mają takie pragnienie w sercu. Ale coś ich trzyma. Coś ich trzyma. Sytuacja. Może okoliczności. Może zwyczajne obawy i strach. A jak to wyjdzie, jak to będzie? Kiedy pójdę na całość. A może mi czegoś zabraknie? A może to będzie mnie zdrowo kosztowało? I te wszystkie przemyślenia, te wszystkie ograniczenia, mimo tego, że serce Twoje pała, że serce Twoje pragnie, że serce Twoje jest gorące dla Boga, one gdzieś zatrzymują Ciebie. One Ciebie gdzieś zatrzymują. Boisz się postawić nogę na wodzie. Czy są takie osoby, czy czujecie coś takiego? Czy są wśród Was tacy ludzie, którzy są pełni oddani gdzieś tam w sercu, aż się łzuje, ale coś trzyma, jakieś zewnętrzne rzeczy trzymają. Są takie osoby, jeżeli są, podniesie rękę. Chcę się modlić o Was. Widzę. Dzięki. Jest też druga grupa ludzi, którzy może czasami nie z własnej winy, nie z własnej woli znaleźli się w miejscu, w którym nie powinni się znaleźć. Którzy być może popełnili jakiś błąd. I nie wiedzą, jak sobie wyjść. Czują to obciążenie. poznają słowo, czują to obciążenie, ale nie wiedzą, jak z tego wyjść. Może to boli, może to będzie bolało, ale to jest zatrzymanie też. I dlatego dzisiaj...
Są takie osoby? Że chcecie więcej? Nie chcecie być w tym miejscu? Chcecie więcej? O te osoby też chciałbym się modlić. Dlaczego to jest ważne?
Bo Bóg chce Kościoła, chce Ciebie i mnie użytecznych. On nie chce nas, żebyśmy siedzieli gdzieś tam, nie wiem, na rezerwie jakiejś. On nie chce, on chce, żebyśmy byli gotowi do jego użycia. On chce, żeby przez niego, jego plan, jego wola się wypełniała. Bóg zawsze potrzebuje naczynia do tego, żeby się jego wola, jego plan wypełnił. Bóg zawsze potrzebuje naczynia. I tym naczyniem jest człowiek. Tym naczyniem jesteś ty, jestem ja. I nikt tego za mnie nie zrobił. Nikt mnie nie wypchnie do przodu, to ty. Ale ty sam musisz wyjść. To jest ogromnie ważne, jeżeli chcemy dzisiaj oglądać przełom w naszym życiu. Musimy pójść do przodu. Pójść do przodu w naszych sercach. Pójść do przodu w naszym myśleniu. Pójść do przodu, kierując się w stronę Boga. Nie moje siły, nie moje starania, ale Ty. Zaufaj Mu z całego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Wiecie, wiara, ona może zostać zabita przez to, co widzą nasze oczy. Ale Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy patrzyli ku górze. Patrzyli ku górze. To jest tak samo jak Józef, kiedy znalazł się w trudnej sytuacji. Kiedy nagle wszystko się biblijnie zatoczyliście, mówię tak o tym synu Jakuba. Kiedy znalazł się w trudnej sytuacji, kiedy znalazł się nie z własnej woli w studni, kiedy go bracia go wrzucili tam. Kiedy świat się zawalił. I kiedy my jesteśmy w takiej studni, ta studnia może w naszym życiu przyjąć różne kształty, różne rzeczy. To może być diagnoza, może być zdrada, może być strata pracy, może być różne rzeczy. Nagle znajdujemy się w takiej sytuacji. I studnia charakteryzuje się tym, że nie ma ściśle oznaczonych wyraźnie wyjść ewakuacyjnych. Tam jest ciemno, tam nie ma nikogo, tam jest pustka, jesteś sam. I nie wiesz skąd, i nie wiesz jak wyjść. Jedyna rzecz, jedyne miejsce, skąd przychodzi światło, to jest góra. To tylko tu możesz spojrzeć. To tylko z góry może ktoś zejść, podać ci rękę i wyciągnąć. To jest obraz tego, jak pomaga Bóg. Tylko On może przyjść. Tylko On może cię wyciągnąć. Ale ty musisz chcieć. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Postańmy. Panie, dzisiaj prosimy Cię z całego serca o tych ludzi, którzy znają Ciebie,
których serce jest przepojone miłością do Ciebie, pragnieniem, aby Tobie służyć, pragnieniem, aby pójść i oddać się Tobie w sposób całkowity, aby być tym naczyniem pustym i użytecznym, ale różne sytuacje ich wstrzymają, ich ograniczają. Boże, dzisiaj modlę się o to, aby przyszło Twoje zupełne uwolnienie, abyś Ty, Panie, uwolnił, abyś Ty rozwiązał każdy problem, który powoduje, że nie mogą pójść na całość. Proszę Cię o to z całego serca, abyś dzisiaj okazał łaskę za ich wierność, za ich wytrzymałość, wytrwałość, Panie, aby dzisiaj Twoje niebo z błogosławieństwami się rozwiązało nad ich życiem, aby Twoje błogosławieństwo spłynęło, aby Twoje uzdrowienie przyszło, Panie, aby Twoje uwolnienie przyszło, aby Twoje posilenie przyszło, aby doświadczyli Twojej mocy, że Ty jesteś wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Aby doświadczyli, Panie, nowego namaszczenia, nowej zachęty do tego, by Tobie służyć z dziękczynieniem, z uwielbieniem i z łaską. I modlę się również za tych ludzi, którzy nie z własnej woli, albo może z własnej woli znaleźli się w miejscu, w którym nie powinni być. Modlę się za tymi, którzy dzisiaj ręce opadły. Modlę się za tymi, którzy zamiast przy źródle żywym stoją gdzieś przy cysternach i wiedzą, że to jest niewłaściwe miejsce i nie wiedzą, jak wyjść. Modlę się, Panie, abyś dał im siłę. Modlę się, Panie, abyś dzisiaj przynaglił ich serca do powrotu, aby oni zwrócili swoją twarz ku Tobie, aby spojrzeli ku górze, Panie, aby doświadczyli mocy zmartwychwstałego Chrystusa, aby doświadczyli mocy tego, któremu dana jest wszelka siła i władza na niebie i na ziemi. Proszę Cię o to, Panie, bo Ty jesteś Bogiem drugiej szansy. Ty jesteś tym, który uwalnia. Ty jesteś tym, który wyprowadza więźniów na wolność. Ty jesteś tym, który ślepym przywraca wzrok. Ty jesteś tym, który wszystko może. Ty jesteś tym, pod stopy którego zostało wszystko poddane. Prosimy Cię o to, abyśmy my mogli podjąć decyzję. Abyśmy mogli podjąć decyzję, Panie. Abyśmy mogli stanąć dzisiaj po właściwej stronie. Abyśmy mieli tę świadomość, że nikt tego za nas nie zrobi. Dzisiaj stoimy przed Tobą. Liczy się tylko Ty i ja. Chcemy i pragniemy tego, Panie. I wlej to w pragnienie w każdego z nas. Tak jak żeśmy śpiewali tą pieśń, że całe swoje serce, całą swoją duszę, wszystko to, co mamy, wszystko to, kim jesteśmy, mamy w Tobie. Niech dzisiaj zabrzmi na nowo z naszych serc pieśń dziękczynienia, pieśń chwały, pieśń uwielbienia i wywyższenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo Ty jesteś godzien. Bo Ty jesteś godzien, Panie. Ty jesteś godzien. Ty oddałeś swoje życie za każdego z nas. Ale też, Panie, postawiłeś każdego z nas w swojej społeczności, w lokalnym kościele, Panie. I ten kościół jest tak cenny, że Ty go zabierzesz. Że nie zostawisz go na pastwę losu. Że, Panie, przyjdziesz po niego. Że zabierzesz go, Panie. Abyśmy byli razem. Abyśmy razem się cieszyli i radowali. I dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś żywym Bogiem. A jak Ty jesteś żywym Bogiem, to i Kościół jest żywy. A jak Kościół jest żywy, to i każdy z nas jest żywy Twoim życiem. I niech tak się stanie. Panie, niech Twoje błogosławieństwo nie omija tego miasta. Niech Twoje błogosławieństwo nie omija Starogardu. Niech Twoje błogosławieństwo nie omija tego kościoła. Niech Twoje błogosławieństwo, Twoje uzdrowienie nie omija, Panie, nikogo, kto jest na tym miejscu, ale i tych, którzy nie ma dzisiaj, a tworzą Kościół Twój tutaj. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Niech tak się stanie dla chwały imienia Twojego. Amen. Niech Wam Pan błogosławi. Niech Wam Pan błogosławi.